Iwona Wysocka, to jest ta audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, obaj panowie przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
Siła nabywcza. Ciągle dążymy do średniej unijnej. 7589 euro, tyle średnio w ubiegłym roku Polacy przeznaczyli na zakup towarów i usług oraz na oszczędności i było to nieco ponad połowę średniej unijnej siły nabywczej. Ona wynosiła tam ponad 14 700 euro. Tymczasem nasi ekonomiści w wczoraj opublikowanym raporcie zapowiedzieli, że uważają, że polska siła nabywcza dobije do średniej europejskiej już za 17 lat. To wariant optymistyczny, bo ekonomiści z Grant Norton uważają, że zajmie nam to pół wieku. No i teraz panów zdaniem, kto ma rację i czy to możliwe, żebyśmy dogonili pod tym względem unijną średnią w ciągu 17 lat, mimo koronawirusa?
Bez zmiany modelu gospodarki Marek na pewno się to nie uda, dlatego że polska gospodarka w większości oparta jest na bardzo prostych pracach. Nasz przemysł to są przede wszystkim montownie. Zresztą wielokrotnie o tym mówiliśmy. Dopóki nie dojdzie do jakiegoś istotnego przetasowania w tym całym ciągu dostaw i produkcji, który się na świecie poukładał w ostatnich kilkudziesięciu latach, to jakiejś znaczącej zmiany i poprawy raczej nie będzie. I tutaj akurat koronawirus, a szczególnie to, co dzieje się z chińską gospodarką, wielką fabryką świata, daje ogromną szansę, że uda nam się na tej sytuacji skorzystać i być może więcej tej produkcji zostanie przeniesiona do Polski. Dlatego, że nie łudźmy się, my nie jesteśmy tu jakimiś istotnymi graczami. My jesteśmy tylko oczkiem w tej globalnej gospodarce i to nie my pociągamy za sznurki, nie my podejmujemy decyzje. My mamy możliwości, leżymy w bardzo dobrym miejscu, leżymy na jedwabnym szlaku, jesteśmy i dla Chin, i dla Europy bardzo ważnym punktem. Projekt Trójmorza też daje bardzo duże szanse. Czy uda nam się z tego skorzystać? Nie wiem. Natomiast na dzień dzisiejszy to nie my tutaj rozdajemy karty i nie my tutaj podejmujemy decyzje.
No to teraz finansista Piotr Urbańczyk.
Dzień dobry państwu. Pani redaktor, szanowni państwo, te liczby i te wartości, które pani przytoczyła w swoim pytaniu, nie mają żadnej wartości. Nie mają żadnego znaczenia w kontekście tego, czego jesteśmy świadkami, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć nic z tego, co się wydarzy w najbliższym czasie. Nie wiemy, szczerze mówiąc, w jaki sposób programy pomocowe, które wdrażane są w różnych krajach, płyną na przykład na poziom inflacji. Nie wiemy, szczerze mówiąc, ile będzie kosztował koszyk podstawowych produktów czy też usług za miesiąc, za 3 miesiące czy nawet za 6 miesięcy. Nie mamy pojęcia, szczerze mówiąc, ilu z nas będzie jeszcze zarabiało, ile będziemy zarabiać, kto będzie musiał się zgodzić na obniżki wynagrodzeń itd., itd. Żeby racjonalnie rozmawiać o tym, znaczy w ogóle nie wiem, czy w ogóle jest sens w tej chwili o tym rozmawiać. Przepraszam, że takie moje podejście. Może proponowałbym do tego tematu wrócić za rok, kiedy będzie trochę więcej pewników.
Nie wiemy, czy będą pewniki, taka sytuacja. Ale
ja
rzeczywiście.
Ja proponuję 12 miesięcy, bo oczywiście można dyskutować na temat tej szansy, którą tutaj pan Marek przedstawił, związanych z ewentualnym przejęciem produkcji z wielkiej fabryki, którą są Chiny, ale proszę zauważyć, że żeby... Ja jestem za tym jak najbardziej, to żeby też było to oczywiste, ale żeby to mogło mieć miejsce, musimy mieć środki na inwestycje i tutaj wchodzimy w sferę dyskusji na temat stanu budżetu naszego kraju. Problem oczywiście dotyka nie tylko naszego kraju, ale większości krajów świata. Żeby móc budować fabryki, musimy mieć albo kapitał prywatny, albo muszą być to wspierane przez inwestycje państwowe. Czy my w sytuacji obecnej, kiedy stoimy przed wizją spadku produktu krajowego brutto, czyli po raz pierwszy od chyba czasów wielkich przemian do 1989 roku będziemy świadkami w ogóle spadku wzrostu, może nie spadku wzrostu, ale spadku produktu krajowego brutto, czy my w ogóle będziemy mieli środki na tego typu inwestycje. Także temat ciekawy, ale moim zdaniem spokojnie możemy do niego wrócić za 12 miesięcy.
Ja w tym temacie bardziej widzę takie długofalowe myślenie, bo kryzys dotyczy wszystkich i wszyscy poniosą koszty tego. I tak naprawdę ważniejsze jest, jak po tym kryzysie będziemy się odbudowywać, niż to, jak ten kryzys obecnie przebiega. Pamiętajmy też, mówiąc o sile nabywczej, że złotówka jest jedną z najbardziej zaniżonych walut na świecie. Ta deprecjacja złotówki, ona jest szacowana gdzieś na poziomie 20, a nawet 30% w relacji do euro czy w relacji do dolara. Co też jest czymś niezrozumiałym, dlatego że z jednej strony Polska dobiła do tej elity państw, które sprzedają swoje obligacje państwowe na ujemnym oprocentowaniu, a więc są zaliczane do bezpiecznych przystani, bezpiecznych lokat, a z drugiej strony, tak jak mówię, ta deprecjacja złotówki jest ogromna i gdyby udało się z tego wyjść, to już samo to zmieniłoby radykalnie siłę nabywczą polskiej waluty. A co do wyliczeń, czy to się stanie szybciej, czy wolniej, no ostatnio działo się dużo szybciej niż przewidywali wcześniej ekonomiści. To nadrabianie, wyprzedzanie kolejnych państw, szczególnie z Unii Europejskiej, następowało dużo szybciej niż jeszcze kilka lat temu przewidywali ekonomiści, a więc trochę trzeba, tak jak tutaj mój przedmówca, trochę trzeba brać poprawkę na to, co wyliczają ekonomiści, ale warto takie symulacje robić.
No to tylko dopowiem jeszcze, że w chwili opracowywania tego raportu za najbardziej prawdopodobne zdarzenia uznano ograniczenie szarej strefy w Polsce w wyniku rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych i aktywne uczestnictwo Polski w rewolucji technologicznej i sztucznej inteligencji. Tutaj ekonomiści nasi uznali, że mamy 75% szans, ale przypomnę, że raport powstawał zanim pojawiła się epidemia i dotknęła ona nasz kraj. No to teraz a propos epidemii, no i gospodarki w epidemii. Tarcza antykryzysowa 3.0. Jeszcze jej nie ma, a wzbudza olbrzymie kontrowersje. Solidarność i prasa dotarły do zapisów, które mają się znaleźć, miały się przynajmniej znaleźć w tarczy, taka była mowa. Zdaniem związku te zapisy godziły w prawa pracowników, o sprawie informowała też Rzeczpospolita, a chodzi o zapisy, możliwość zwolnienia pracownika za pośrednictwem e-maila, możliwość łatwego zwalniania osób, które oprócz pracy w firmie mają dodatkowe źródła dochodu, na przykład emeryci, rentierzy, umożliwienie pracodawcom dotkniętym kryzysem obcinania czasu pracy pracowników, a w konsekwencji także wynagrodzenia, obcinania wynagrodzeń o 10% tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy. No i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych miałby być przejęty przez pracodawcę i tak naprawdę zlikwidowany. No i teraz właśnie, co z tymi zapisami? Co tu się dzieje? Bo rzecznik rządu stwierdził, że absolutnie tych zapisów nie będzie.
Przede wszystkim te wszystkie możliwości już były i to w poprzednich tarczach, ale nawet bez względu na kryzys, zwolnienia grupowe czy tego typu działania pracodawcy z przyczyn zakładu pracy czy z przyczyn pracodawcy, zawsze było możliwe. To, co jest nowym w tej tarczy 3.0 albo co miało być czymś nowym, to jest to, że było to wyłącznie decyzją pracodawcy bez możliwości pomocy związku zawodowego. Przecież związek zawodowy to nie jest jakaś instytucja zewnętrzna, tylko to są ci konkretni pracownicy w firmie, którzy się zorganizowali w związek zawodowy i w sprawach grupowych występują wspólnie, a więc pozbawienie możliwości wspólnego reprezentowania załogi wobec pracodawcy no jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Już pomijam tak wielkie słowa i zarzuty jak złamanie konstytucji czy właściwie zawieszenie prawa pracy w Polsce i wprowadzenie takiej wolnej amerykanki. No to przede wszystkim jest bardzo nieroztropne, dlatego że co związki zawodowe robią na przykład w zwolnieniach grupowych? Pomagają pracodawcy przeprowadzić ten proces jak najmniej boleśnie. Na przykład, żeby nie zwalniać dwóch małżonków pracujących w jednej firmie, żeby nie pozbawiać rodziny całkowitego dochodu, żeby nie zwolnić jedynego żywiciela rodziny lub kogoś, kto jest w sytuacji dramatycznej, na przykład z powodu, nie wiem, czy dużej ilości dzieci albo chorych dzieci w rodzinie, bo też takie przypadki bardzo często były. Dzięki temu te procesy były przeprowadzane dużo spokojniej i dużo sprawiedliwiej i też z korzyścią dla pracodawcy, bo przecież po kryzysie firma dalej funkcjonuje, a te złe relacje zostają. Pozbawienie pracowników możliwości tej ochronnej funkcji prawa pracy i wsparcia związków zawodowych no jest dosłownie barbarzyństwem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie chce się przyznać do tych pomysłów i wszyscy zaprzeczają, że takie pomysły się w ogóle pojawiły, chociaż my mamy dokument, mamy dokument rządowy z 22 kwietnia, gdzie te wszystkie zapisy oczywiście są. Jeśli wszyscy mówią, że tego nie ma i że rząd tego nie wprowadza, no to znaczy, że albo doszło do refleksji i przemyślenia tego pomysłu, albo rzeczywiście to była jakaś próba może sondowania, jak daleko można się posunąć. Proszę pamiętać, że my zawsze przede wszystkim stawiamy na dialog, a trudne procesy w dialogu najlepiej się przeprowadza.
Mm-hmm. A co panów zdaniem powinno się znaleźć w tej tarczy? Tarczy antykryzysowej 3.0? A proszę bardzo.
A propos tego pomysłu, co do którego nie wiem, czy faktycznie istnieje, czy też nie. Przede wszystkim masowe wysyłanie ludzi na bezrobocie jest żadnym rozwiązaniem istniejących problemów. To jest błąd. Nie ma pracodawców bez pracobiorców i nie ma pracobiorców bez pracodawców. To, co mój przedmówca wspomniał, najistotniejsza jest równowaga pomiędzy tymi dwoma grupami społecznymi, czyli tymi, którzy są zatrudnieni i którzy dają zatrudnienie. Pójście w kierunku ułatwienia, zwolnienia ludzi, to szczerze mówiąc jest droga donikąd, ponieważ to oznacza, że godzimy się na to, że duże części polskiej gospodarki będą ulegać zamknięciu. W zasadzie, żeby poważnie myśleć o pomocy, o działaniu, przeciwdziałaniu tej sytuacji, w której jesteśmy świadkami w tej chwili, powinniśmy raczej koncentrować się na wsparciu pracodawców, tak żeby pracodawcy mogli utrzymać te miejsca pracy, a nie ułatwiać im ewentualne, jeżeli to oczywiście prawdziwe są zapisy, zwalniania. To jest, powtórzę, droga donikąd. Skupmy się na tym, żeby wspierać polskich przedsiębiorców, tak? Bo polscy przedsiębiorcy, żeby mogli funkcjonować, zatrudniają pracowników, tak? W momencie, kiedy pojawi nam się w wyniku tych czy innych pomysłów zwiększona skala bezrobocia, to proszę wziąć pod uwagę, że spadną chociażby wpływy do ZUS-u, czego jesteśmy świadkami w ostatnich 2 miesiącach. A ZUS to jest taka instytucja, która wypłaca nam na przykład renty i emerytury. Tak? Jeżeli tam się pojawi większa dziura niż w tej chwili jest, to oznacza, że budżet państwa będzie musiał w pierwszej kolejności dopłacić do ZUS-u po to, żeby podtrzymać system emerytalny, co oznacza, i to ja wracam do mojej poprzedniej wypowiedzi, brak pieniędzy na inwestycje po to, żeby rozruszać gospodarkę, więc powinniśmy przede wszystkim przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia.
Proszę pamiętać, że w tej tarczy 3.0 są niezwykle ważne i potrzebne przedsiębiorcom narzędzia w relacjach z bankami, ułatwiające spłatę czy rozmowy dotyczące kredytów, a tak samo bardzo ważne narzędzia pozwalające utrzymać płynność finansową. I teraz mieszanie tych niezwykle pilnych dla pracodawców narzędzi z takimi bardzo kontrowersyjnymi pomysłami dotyczącymi rynku pracy, które można spuentować tak naprawdę jednym zdaniem, że to jest próba leczenia ciężkiej choroby eutanazją. No nie można w ten sposób podchodzić do takiej terapii. I trzeba tę tarczę szybko wprowadzić, ale właśnie bez tych wszystkich rzeczy, jeśli są jakieś pomysły i potrzeby, żeby w tej sferze pracowniczej dalej coś robić, to musimy o tym bardzo pilnie, szybko rozmawiać, a nie robić takie wrzutki właśnie poza jakimkolwiek dialogiem społecznym.
No właśnie zastanawiałam się, skąd taki pomysł, żeby taki odhumanizowany bardzo, żeby mieć możliwość zwolnienia pracownika e-mailem. No, to było dosyć szokujące.
To jest technika tylko. Ważniejsze jest to, że robi się to arbitralną decyzją przedsiębiorcy bez jakiejkolwiek możliwości weryfikacji tej decyzji, odwołania się, czy nawet skorzystania z tej ochronnej funkcji prawa pracy, a więc możliwości pójścia do sądu pracy. Jest po prostu specustawa, zwalniam, do widzenia. Zresztą to jest w ogóle kuriozum, bo przecież cała tarcza ma za zadanie stworzyć pracodawcy możliwości albo zachęcić go do tego, żeby nie zwalniał, bo przecież do zwalniania pracowników przedsiębiorca niczego nie potrzebuje. Wszystko prawo dopuszcza dzisiaj nawet bez żadnych tarcz, bez żadnych specustaw. Z przyczyn zakładu pracy pracodawca może zwalniać. I to może się dziać w każdej chwili. Tarcza miała go od tego odwieść. Miała go zachęcić do tego, żeby te miejsca pracy utrzymywał i ona jest finansowana z naszych podatków. To co teraz my, pracownicy, którzy tak rzetelnie przez dziesiątki lat płaciliśmy z naszych wynagrodzeń wszystkie daniny publiczne i z tego jest dzisiaj finansowane są kolejne tarcze, mamy sobie jeszcze zapłacić za to, żeby nas bez żadnych zasad, bez niczego wyrzucano z pracy? No to jest kuriozum. To jest coś, co w ogóle jest nielogiczne i trudno nam jest zrozumieć.
Ja może jeszcze wtrącę a propos pomocy przedsiębiorcom, bo to się często mówimy o tym, że jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, to istotna jest kwestia wspomożenia w obszarze kredytowania. Ja bym chciał tylko, korzystając z tego, że jestem na antenie, wspomnieć albo przypomnieć, że są dwa źródła finansowania i ciągle zapominamy o tym drugim, równie istotnym, czyli obligacje korporacyjne. I teraz tak, proszę Państwa, kredyty dla przedsiębiorców sektora bankowego są wartości 360 miliardów, a obligacje korporacyjne 260 miliardów złotych. To jest podobnie duża skala zaangażowania. Nie koncentrujmy się wyłącznie, jeżeli chcemy pomóc przedsiębiorcom, wyłącznie na finansowaniu ich przez kredyt bankowy, ale nie zapominajmy o tym, że są również inne źródła finansowania. To tak przy okazji, bo
można portfel stworzyć tutaj, tak.
Politycy zapominają o tym, że są różne źródła finansowania. Jeżeli skoncentrujemy się na jednym, na kredytach, to jest okej, ale jeżeli zapomnimy o obligacjach korporacyjnych, to niestety to też możemy spowodować duży problem płynnościowy w gospodarce z chwilą, kiedy emitenci obligacji na przykład nie będą mogli ich wykupić.
Mhm. Pracodawcy też zwracali uwagę, że w tej tarczy 3.0 powinny się znaleźć przepisy dotyczące doprecyzowania warunków pracy zdalnej, na przykład zwrotów kosztów poniesionych przez pracownika, jeśli ten pracownik wykonuje pracę zdalną z domu przez własne łącza internetowe ze swojego komputera. To dobry pomysł?
No racjonalny, bo te koszty, one są. To nie jest tak, że tak jak my w tej chwili rozmawiamy, no to przecież rozmawiamy z mojego abonamentu internetowego, za który ja płacę osobiście, a wykonuję swoje służbowe obowiązki.
Ale proszę nie wyzywać radia do opłaty za
prąd
i internet.
Nie, to nie odchodzi.
No ale jednocześnie nie płacimy za dojazdy.
Ale o to chodzi mniej więcej, biorąc pod uwagę pracę zdalną.
Ale chodzi o to, że takie koszty są i należy o nich rozmawiać i jeżeli mamy sobie na przyszłość, szczególnie już po kryzysie, ułożyć jakieś lepsze mechanizmy zdalnej pracy, to warto o tym porozmawiać. Dzisiaj w natłoku problemów, bo przecież to wszystko dzieje się w szaleńczym tempie i doświadczamy rzeczy, których nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy, takiego kryzysu globalnego jeszcze nie przerabialiśmy, żadna gospodarka, więc umykają nam takie drobne rzeczy, ale to jest też dobra lekcja na przyszłość, bo ja myślę, że tej pracy zdalnej w gospodarce będzie dużo więcej, że dużo się nauczyliśmy przez ten kryzys w funkcjonowaniu takim. Zauważyliśmy, że pewnych rzeczy nie musimy robić. To tracenie godzin na dojazdy i czasu, energii w sytuacji, gdy wiele rzeczy możemy zrobić właśnie w taki sposób, jak robimy teraz, to jest cenna nauka i ja myślę, że ona też w przyszłości zaprocentuje.
Ja natomiast korzystając z okazji apeluję, żebyśmy jak najszybciej wracali do tak zwanej normalności, tak? Bo czeka nas bardzo poważny kryzys. Te kilkanaście już tygodni straconych, jeżeli chodzi o gospodarkę i to w Polsce i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, odbije nam się w sposób niespotykany do tej pory. My tego w tej chwili nie odczuwamy, ponieważ jest de facto w przypadku Polski, od zamknięcia polskiej gospodarki od 13 marca upłynęło ile tam? 6 albo 7 tygodni.
7 tygodni, tak.
7 tygodni, my tego nie odczuwamy, ale naprawdę bardzo dużo ludzi straciło pracę, nie mają bieżących dochodów, przedsiębiorstwa się zamykają. My może tego nie widzimy, może ten temat wypieramy, ale to ma miejsce. I naprawdę pomyślmy o jak najszybszym, nie wiem, przykładem Szwecji, powrotem do normalności. Z powrotem otwórzmy zakłady usługowe, no, trzymając się oczywiście jakichś zasad takich zdroworozsądkowych.
Bezpiecznych.
Ale za chwilę wpadniemy po prostu w spiralę takich problemów, że konsekwencje wirusa no będą, szczerze mówiąc, niewielkie na tle problemów, jakie nas czekają w najbliższych miesiącach.
Terapia z wirusem się uda, natomiast pacjent zejdzie, czyli gospodarka, bo nie będzie w stanie zauważyć korzyści z walki z koronawirusem. No to jest niestety takie paradoksalne zagrożenie.
Proszę panów, to no. Na koniec zmieniamy temat po minucie wypowiedzi dla każdego z panów. Koronawirus spędza sens powiek firmom motoryzacyjnym i autohandlom. Na razie sprzedaż samochodów w Europie spadła o 55% w marcu, w Polsce o 40%. No i właśnie, znawcy rynku spierają się, jak to wpłynie na cenę samochodów. I okazuje się, że są dwie przeciwstawne wizje. Jedni mówią, zdecydowanie auta z powodu pandemii zdrożeją, inni mówią, że stanieją. Kto ma rację?
Ja życzę wszystkim dealerom i producentom z branży motoryzacyjnej, aby jak najszybciej wrócili do swoich pierwotnych obrotów, ale moim zdaniem temat cen samochodów to jest ostatni temat, jakim obecnie ludzie mają ochotę się zająć. Wątpię, żeby ktokolwiek w tej chwili rozważał, czy zapłaci za samochód więcej, czy mniej, bardziej będzie rozważał, czego w ogóle będzie na niego stać w najbliższym czasie.
Branża motoryzacyjna zawsze jest takim papierkiem lakmusowym każdego kryzysu, bo tam najszybciej widać skutki. Jak nawet były inne kryzysy, 2008 rok, to taki przeciętny Niemiec, który co 3 lata wymienia samochód, w takiej sytuacji wymienia go co 5 lat. I to tąpnięcie od razu jest widoczne na wszystkich rynkach i u wszystkich producentów. I dzisiaj nie ma tu wyjątku. Przemysł motoryzacyjny zawsze pierwszy dostaje po grzbiecie, bo tego się nie da wygasić z dnia na dzień. Parkingi w fabrykach są pełne, dostawcy nagle przestają odbierać i wtedy robi się bardzo poważna sprawa. Raczej nie stanieją, raczej wszyscy czekają siłą rozpędu, żeby ta gospodarka ruszyła. Natomiast jeśli ten kryzys będzie się przedłużał, to tak jak mówił mój przedmówca, absolutnie nie wiemy, samochody nie będą tutaj problemem, nad którym będziemy się szczególnie zastanawiać, będziemy mieli ważniejsze sprawy na głowie.
To nie jest artykuł pierwszej potrzeby.
To prawda. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.